Dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Cię zaprosić serdecznie na odcinek, który bezpośrednio nie będzie związany z dietą. Będzie to bowiem zapis rozmowy live, która miała miejsce na moim Instagramie z gościem specjalnym, a jest to Bartosz Janiszewski, psycholog i dietetyk w jednym. Spotkaliśmy się w okolicach 8 marca, czyli z okazji Dnia Kobiet, aby porozmawiać sobie o tym, jak wspierać ludzi, którzy są na diecie i jak my, kobiety, bo głównie na kobietach się skupiliśmy, chcemy być wspierane i co chcemy słyszeć w takim, a nie innym okresie. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Daj znać, czy Ci się podobało. Jeżeli słuchasz tego na YouTubie, to pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę oraz po sobie jakiś komentarz. Zapraszam.
Cóż mogę rzec na początek w takim razie? Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Witam na spontanicznej transmisji live z psychologiem Janiszewskim, a konkretnie z Bartoszem Janiszewskim, który jest znany w sieci jako dietetyk i psycholog, a w sumie psycholog odchudzania, prawda?
Tak jest, kłaniam się. Tak, psycholog odchudzania, bo to jest taki kierunek, w którym najlepiej się czuję, bo tak jak kiedyś już rozmawialiśmy, przeszedłem na własnej skórze cały ten proces. Mam wrażenie często, że co nie jest do końca dobre to nie jest do końca dobre i może na tym się zatrzymam, że jako psychodietetyk dostaję często pytania w wiadomościach prywatnych, które no w ogóle nie powinny paść. Znaczy ja wiem o tym, że taka osoba jest często naprawdę w dołku i szuka tej pomocy, bojąc się poprosić o pomoc na przykład stacjonarnie. Natomiast no często właśnie jako psychodietetyk dostawałem pytania dotyczące takich jednostek chorobowych, jak na przykład anoreksja, bulimia. Tutaj nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Tutaj coś z czegoś zawsze wynika, prawda? I też stwierdziłem, że mimo tego, że w moim życiu już kilkakrotnie pomagałem takim osobom, które borykały się z taką właśnie doską chorobową, to nie chcę iść tym kierunkiem po prostu. Chcę być szczery wobec siebie i wobec osób, które przyjmuję, że jednak to nie jest najlepsza opcja. W sensie wierzę w to i jestem przekonany o tym, że są na rynku osoby, które o wiele rzetelnie są w stanie pomóc. Ja nie czuję się często na siłach. Ja uważam, że tutaj psychodietetyk to jest za mało. Często jest tak, że to musi być psychoterapeuta, to musi być psychiatra, lekarz ogólny. No jest dużo tutaj różnych takich osób w zespole, które powinno być dookoła, ale bardzo, bardzo poważnie zaczęliśmy w ogóle. Nie wiem, czy masz takie wrażenie.
Ale bardzo słusznie, bo też uważam, że trzeba ludziom przypominać, że psychodietetyk to nie jest osoba, która leczy z zaburzeń odżywiania, która może pomóc na przykład przy wyjściu z anoreksji, może być wsparciem oczywiście w ramach terapii i walki z zaburzeniami odżywiania, ale nie jest to lekarz. Ale my dzisiaj spotykamy się z okazji święta, jakim jest Dzień Kobiet. I zanim do nas dołączyłeś tutaj na live, to rozmawiałyśmy sobie, tak wydaje mi się, że większość z nas to kobiety, rozmawiałyśmy sobie o tym, kto dostał kwiatki na Dzień Kobiet. Bartek, powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy, ze strony męża, mężczyzny. Dzień Kobiet, jak ty to po prostu widzisz? Czy to jest święto takie do odbębnienia, że dobra, kupię te kwiatki, żeby wiedziała, że pamiętałem? Czy to jest też dzień, który jako mężczyzna ty w jakiś sposób celebrujesz?
No, akurat jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to w żaden sposób nie celebruję, ponieważ moja żona wyjechała, jestem sam, także jeśli chodzi o takie czyny, to dzisiaj nic z tego nie wyszło. Tak pół żartem, pół serio, natomiast jeśli chodzi o, z mojej perspektywy, jak to wygląda? No wygląda to w ten sposób, że to wszystko zależy. Ulubiona odpowiedź, to zależy, bo często jest tak, że po prostu faktycznie dzisiaj niektóre kobiety mogą sobie uzmysłowić, że ten związek nie do końca wygląda tak, jak chciałabym, żeby wyglądał. Tak, ja mam takie przynajmniej wrażenie, bo no tak jak napisałem dzisiaj na Instagramie, no ja uważam, że takich dni powinno być 364, tak samo jak walentynki, bo to jest takie, wiesz, celebrowanie czasami na siłę, nie? I uważam, że no co takiego szczególnego jest w Dniu Kobiet? Oprócz tego, że damy kwiatka i powiemy wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu i zdrowia. Myślę, że takie komunikaty powinny padać trochę częściej niż raz w roku, czy tam dwa razy w roku, jeszcze na walentynki może i na urodziny, no to trzy. I mam wrażenie, że dużo osób sobie może uzmysłowić, że właśnie ta relacja nie do końca jest taka, jak być powinna. Bo kobiety czują się wyjątkowe dzisiaj, tak? Przynajmniej mam wrażenie, że często takie komunikaty właśnie wychwycam, że dzisiaj jest mój dzień, czuję się wyjątkowo. Ja też chciałem, żeby ten mój post dzisiejszy był tak skierowany również do kobiet, które może też nie do końca w siebie wierzą, żeby poczuły, że są wyjątkowe, że każda historia to jest wyjątkowa historia. Natomiast mam wrażenie, że, no, że to tak nie powinno do końca wyglądać.
Dzień Kobiet to jest w sumie takie święto stworzone, tak mi się wydaje. Nie znam kompletnie jakby historii, ale dobrze w sumie, że zostało, bo to jest może takie święto, gdzie kobiety, które na co dzień nie są doceniane, mogą mieć chociaż ten jeden dzień w roku, albo tak jak powiedziałeś, dwa czy trzy, licząc walentynki i swoje urodziny. Ale poza tym, abstrahując od sytuacji, gdzie nie, jakby nie mówimy tylko o jednostkach, które mają mało tych świąt do celebrowania. Poza tym też uważam, tak jak powiedziałeś, że tych dni powinno być więcej. Tych dni powinno być jak najbardziej więcej w roku. I czy to jest dobre w sumie, że niektóre kobiety czekają w tym dniu, żeby dostać coś od swojego mężczyzny, że taką presję czuć trochę na facetach, że musisz kupić te kwiatki i wiedząc, że w ten dzień wszyscy pójdą do kwiaciarni, ceny są podnoszone o 200%. Czujesz taką presję na sobie jako na mężczyźnie?
Czuję, natomiast też czuję jako użytkownik social media taką presję, że kurczę, to tutaj na przykład, nie wiem, koleżanka mojej żony, czy nie wiem, osoba, którą obserwuję na Instagramie, już dostała dzisiaj rano nawet nie kwiaty, ale wiesz, zaproszenie na przykład na masaż w czekoladzie, czy na, nie wiem, kurs tango, cokolwiek. To są akurat przykłady, które miały miejsce dzisiaj, tak, wśród moich znajomych. Natomiast czuję taką presję i mam wrażenie, że z roku na rok zwykłe kwiatki czasami nie wystarczą już, żeby być oryginalnym w świecie social media, że dojdzie do tego w pewnym momencie, że, nie wiem, wylot na Malediwy to będzie prezent, który jest, wiesz, wyjątkowy w Dzień Kobiet, a nie zwykłe, w cudzysłowie oczywiście, kwiaty i powiedzenie kocham cię i jesteś dla mnie kimś wyjątkowym.
Ale wiesz co, masz rację, bo nie wiem, czy pamiętasz, my jesteśmy w podobnym wieku, że jak my mieliśmy komunię albo byliśmy tak nieco starsi już po wieku tym komunijnym, to się mówiło, że no, że kiedyś to dzieciom będzie się samochody kupować na komunię, czy tam fundować nie wiadomo co, że już rowery i zegarki nie będą starczyć. I rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, nie, że tam kłady gdzieś się kupuje, organizuje się kinderbale w zamkach, jakiś nie wiadomo, wynajmuje się w ogóle celebrytów, żeby oni przyjeżdżali. I komunia to jest coś jak, nie wiem, nawet nie wiem do czego to porównać, do jakiegoś cygańskiego wielkiego wesela. Także rzeczywiście możemy iść w tą stronę, bo tak jak mówisz, dzisiaj może się wszyscy w mediach, w social mediach chwalą tym, co kto dostał lepszego, ale w zwykły dzień, kiedy mąż kupi komuś kwiatki czy masaż, to nie jest to aż tak postrzegane jak właśnie w Dzień Kobiet albo w walentynki, że patrzcie, patrzcie, byłam tam, dostałam tamto i w ogóle czego on dla mnie nie zrobił.
No zdecydowanie tak i wiesz, i to jest taki mindfuck troszeczkę, ponieważ zauważ, że może być taka sytuacja, że na przykład ktoś tworzy wspaniały związek na co dzień i takie kwiaty otrzymuje, nie wiem, 14 kwietnia, 21 października i tak dalej, a na przykład 8 marca nie. No z różnych przyczyn, po prostu może ktoś był dłużej w pracy, nie miał czasu i w ogóle, a drugi związek może być taki, że przez 330 dni w roku jest naprawdę średnio, nie docierają się takie osoby i oto 8 marca na przykład kobieta wrzuca właśnie zdjęcie na Instagram z, nie wiem, z bukietem 100 róż, prawda? I tak w taki sposób to przedstawia, jakby to był najlepszy związek, przez co kreując nie tylko taką iluzję szczęśliwego związku, ale też to tworząc sylwetkę takiej osoby w social media, co z kolei powoduje kompleksy wśród innych osób i taka osoba, która jest w tej pierwszej sytuacji, która tworzy po prostu fajny związek, może poczuć, że może nie do końca jest tak fajnie.
A jak ty to czujesz w drugą stronę? Czy w Dzień Chłopaka, w Dzień Mężczyzny masz radar bardziej wyczulony, że o, gdzie mój zegarek? Gdzie mój tam bon na, nie wiem, na masaż, na wyjście gdzieś tam do barbera, czy gdzie tam lubisz?
Nie, absolutnie nie mam czegoś takiego. Nie mam żadnych oczekiwań wobec mojej żony.
Myślisz, że jako płcie różnimy się właśnie tymi oczekiwaniami wobec siebie nawzajem?
Myślę, że
kobiety potrzebują więcej, a mężczyźni mniej?
Myślę, że znowu muszę odpowiedzieć, że to jest kwestia indywidualna, bo często pod tym słowem oczekiwania kryje się często inne słowo, na przykład kompleks, na przykład zazdrość, na przykład chęć udowodnienia, albo lęk przed samooceną, lęk przed oceną innych. To jest wiele odnóg takich, które mam wrażenie, że wpływają na te oczekiwania. I często jest tak, że nawet myślimy sobie, zgadując nawet często, co taka osoba może mi kupić, prawda? Na Dzień Mężczyzn, czy Dzień Kobiet, czy na urodziny, wkradając się w umysł takiej osoby. I w momencie, kiedy zgadniesz, no to czujesz rozczarowanie, no bo kurde, jednak nie jest tak oryginalny, nie jest tak oryginalna. Kupiła to, o czym mówiłem, mogłaby się bardziej postarać. A jak nie kupi tego, o czym ty mówisz, to też jest faux pas. Także sami sobie często stwarzamy problemy, które nie powinny w naszym życiu być.
To prawda. Zgrabnie postaram się przejść teraz do odchudzania i spytać się ciebie wprost. Czy myślisz, że takiego wsparcia i dopingowania jako płcie potrzebujemy podobnego czy innego w procesie zmiany?
Mówisz o Dniu Kobiet i o podkreśleniu tego, czy ogólnie o różnicach między kobietą a mężczyzną?
Tak, tak. Wychodząc kompletnie z Dnia Kobiet, ale pozostając w temacie płci, kiedy na przykład mierzymy się z jakąś zmianą w naszym życiu, jaką jest odchudzanie, zmiana pracy, coś wiesz, zmiana stylu życia, coś takiego, co wpływa też na cały system, jakim jest na przykład rodzina, małżeństwo i tak dalej, to jakiego rodzaju wsparcia oczekują kobiety, a jakiego mężczyźni?
Mam wrażenie, że podobnego wsparcia. Mam wrażenie, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy na temat mężczyzn, że to jest taki temat troszeczkę tabu, że o tym się do końca nie mówi, no bo mężczyzna, który mówi o swoich słabościach, to jest nie do końca mężczyzna, tylko taki, wiesz, trochę taka fajtłapa, która nie potrafi być twardym facetem, bo świat potrzebuje twardych gości, a nie osoby, która, nie wiem, ma gorszy dzień i czasem po prostu nawet, nie wiem, gdzieś tam pojawi mu się łezka w oku. I to samo dotyczy kobiet. Zobacz, że oczekiwania wobec kobiet, nawet w dniu dzisiejszym, znowu wracając do tego Dnia Kobiet, jest często nad wyraz, ponieważ no, mówi się o tym, że na przykład bądź silna, bądź dzielna, bądź pracowita. I co to znaczy bądź dzielna? Co to znaczy bądź pracowita? No w sensie, jeżeli na przykład jest matka wychowująca sama dziecko, prawda? I na przykład w mieszkaniu jest bałagan. To znaczy, że ona jest pracowita, czy nie jest. To znaczy, że jest dobrą matką, czy nie jest. I te oczekiwania często i takie przekonania wyniesione z domu niestety będą burzyć to przekonanie wobec siebie i wobec tego procesu zmiany. Często jest tak, że po prostu, no to już może nawiążemy do kobiet, bo akurat jeśli chodzi na przykład o moje klientki, to zdecydowana większość to są kobiety. No to faktycznie te przekonania wyniesione z domu są dalej. I zobacz, że kobieta może mieć czy 30, czy 40, czy 50 lat, a dalej może zadzwonić do mamy i powiedzieć o swojej jakiejś tam kolejnej rzeczy, która jej się udała w życiu. Żeby usłyszeć od matki, która zawsze gdzieś tam kierowała życiem swojego dziecka, usłyszeć pochwałę i zastanowić się, czy spełniam oczekiwania mojej mamy. I tak całe życie. Jeśli chodzi o to wsparcie, to właśnie no pytanie brzmi, czy to wsparcie dotyczy tylko i wyłącznie partnera kobiety, tak? Czy tego wsparcia oczekuje też od osób, które gdzieś tam zawsze w tym życiu były. Pamiętajmy również o tym, że w przypadku związków, jeżeli kobieta, która się odchudza, jest w związku, czy to po prostu partnerskim, czy małżeńskim, no to zawsze są dwie wizje tego związku. Jest wizja ja w związku i moje oczekiwania wobec związku i ja i wyobrażenia mojego partnera, jak on widzi mój związek i mnie w tym związku. I często one są niestety sprzeczne. Czyli ja na przykład oczekuję, że mój partner będzie mnie wspierać, a mój partner tak naprawdę nie wie, w jaki sposób mnie wspierać. No bo pytanie brzmi, czy w ogóle my potrafimy ze sobą rozmawiać szczerze? Czy my potrafimy rozmawiać o swoich problemach?
Pytanie brzmi, czy ja w ogóle zakomunikowałam, że ja tego wsparcia potrzebuję. Jeżeli mogę tak zacząć od razu od winy, to wydaje mi się, że w dużej mierze, często, nie mówię, że zawsze, ale gdzieś tam leży wina, niestety, po stronie osoby, która oczekuje wsparcia. Bo mamy taką cechę, że my myślimy, co chcemy, ja wiem, jak on ma to zrobić, ja wiem, co on powinien w ogóle zrobić, ale ja mu tego nie powiem. Ja po prostu będę myśleć, że on ma to wiedzieć, że ma tak zrobić. I to jest często błąd w przekonaniach kobiet. Pewnie są też tacy mężczyźni, ale mówię jakby z perspektywy swojej jako kobiety, że my uważamy, że ktoś powinien wiedzieć albo powinien się domyśleć, prawda? I obwiniamy go za to, co tak naprawdę zadziało się tylko i wyłącznie w naszej głowie. Jak komunikować w takim razie, że potrzebuje wsparcia? Kiedy wiąże się to z jakimś wstydem, prawda? No bo tak się trudno jest przyjść wprost i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję cię.
Wiesz co, ja myślę, że dobrze by było, gdybyśmy dzisiaj nie mówili jako specjaliści, tylko po prostu jako osoby, które są w związkach i gdzieś tam ten czynnik ludzki po prostu się odzywa, a nie czysta psychologia.
A nie podręczniki.
Tak, dokładnie. I ja uważam, że z punktu widzenia faceta wolałbym otrzymać prosty komunikat. Nie mówię już o tym, że ma być tak i tak, prawda, że od A do Z mam być za rączkę przeprowadzony przez cały ten proces, tylko po prostu tego, w jaki sposób ja mam się zachować w danej sytuacji. Bo jeżeli na przykład moja żona by się odchudzała i na przykład miałaby gorszy dzień i na przykład jest środa wieczór i o 20:30 jest, nie wiem, trening crossfit, a jest 19 i ona zastanawia się, czy iść na ten crossfit, czy nie. No to jeżeli my nie mamy szczerej rozmowy i nie wiemy, w jaki sposób się ze sobą komunikować, no to czy ja powiem, słuchaj, idź na ten trening, to ona może na przykład pomyśleć, aha, czyli ty sugerujesz, że jestem w takim razie gruba, tak? I ja mam iść na ten trening.
Przecież właśnie to powiedziałeś.
No właśnie, a z drugiej strony, dobra, nie idź, daj spokój, jutro pójdziesz, jutro też jest crossfit na tej siłowni z tego, co widzę po grafiku. No to wtedy, aha, czyli w ogóle mnie nie wspierasz, więc w jaki sposób ja mam schudnąć, nie? I cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to i tak będzie źle. I tutaj nie chodzi o to, że kobiety mają takie przekonania i takie rozkminy wobec tego, co facet mówi, bo mężczyźni mają to samo, też oczekują od kobiet różnego rodzaju pomocy i też kobieta często cokolwiek by nie powiedziała, to i tak będzie źle, więc niestety.
Płynie nam z tego rada numer jeden, żeby po prostu komunikować w taki sposób, w jaki czujemy, że w tej relacji możemy komunikować potrzebę wsparcia, czyli albo zasugerować delikatnie, albo powiedzieć wprost, w zależności, jaką kto oczywiście buduje relację. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, jeżeli mogę się nim podzielić, że ja jestem osobą, która komunikuje wprost i mówię po prostu, czego potrzebuję, dlaczego tego potrzebuję, z czym mi jest ciężko i niech się dzieje już wtedy wola, intencje i wyobraźnia strony.
My też z Karolą na początku naszej znajomości, po kilku związkach w naszym życiu, powiedzieliśmy sobie wprost, jakie mamy oczekiwania wobec nas. Czego oczekujemy, czego nie lubimy. Oczywiście, że związek to jest kwestia też negocjacji, prawda? Natomiast no po co być z kimś w związku, skoro na przykład nie mamy o czym rozmawiać, mamy zupełnie inne zainteresowania i tak dalej. Tak wiadomo, że ktoś może powiedzieć, że przeciwieństwa się przyciągają. Natomiast no jest introwertyk, jest ekstrawertyczka, prawda? I introwertyk nigdy nie powie, co mu leży na duszy i trzeba się będzie domyśleć, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast też to, o czym wspomniałaś, że często tworzymy sobie scenariusz w głowie, co na temat nas pomyśli druga połówka, to jest taka książka, którą właśnie sobie teraz czytam. Jest bardzo lekka, bo czasami po prostu już mam dość psychologii, mam dość psychodietetyki, dietetyki. Po prostu fajnie jest pójść w innym kierunku na chwilę i odpocząć. Jest taka książka...
Od dzisiaj będę hydraulikiem.
Tak, jest taka książka Don Miguel Ruiz, Cztery umowy. I tutaj nie będę zdradzał o czym... Znaczy wiadomo, że można się domyśleć, że są cztery umowy, tak? Wobec siebie i jakieś tam takie kierunkowskazy. Natomiast to, o czym powiedziałaś, to jest jedna taka z zasad. Nie zakładaj niczego z góry, prawda? I często jest tak właśnie, że my zakładamy, że dana osoba zachowa się w taki sposób, no niekoniecznie tak będzie po prostu i my musimy się dobrze i mądrze z sobą komunikować. Mam takie wrażenie.
To często są myśli automatyczne, że jest Dzień Kobiet, nie przyniósł kwiatów i jest automat. Nie kocha mnie, pewnie mnie zdradza, zapomniał o mnie, coś tam i wiesz, ten scenariusz jest tworzony w głowie po prostu w sekundę, a na takie myśli najlepsze jest włożenie kija do rzeki i zadanie sobie pytania, ej zaraz, w ogóle co się tutaj dzieje, w ogóle skąd ja mam dowody na to, że mnie nie kocha, przecież nikt tak nie powiedział, nie doszło do rozmowy, nie powiedział mi, że mnie nie kocha, nie powiedział mi, że mnie zdradza, więc negowanie czasami tego negatywnego scenariusza, który nam się tworzy w głowie, także może być skutecznym rozwiązaniem, zwłaszcza też kiedy mówimy właśnie o sytuacjach, kiedy ten zły scenariusz dotyczy nas albo naszego obrazu, czyli zasugerował mi, że mam iść na crossfit, żebym się zmotywowała i poszła dzisiaj jednak na trening. Aha, czyli jestem gruba. Ale zaraz, przecież on nie powiedział, że jestem gruba. Negowanie siebie jak najbardziej jest tutaj kluczem do sukcesu. No dobra, a jak możemy, gdybyśmy mieli stworzyć taki antyporadnik, to jak totalnie, ale to totalnie nie motywować kobiet i ich nie wspierać?
Ja myślę,
czego odradzamy?
Ja myślę, że to podobnie może wyglądać jak w przypadku na przykład dzieciaszków, które gdzieś tam borykają się z nadprogramowymi kilogramami i restrykcyjna dieta nie będzie miała tu w ogóle żadnego sensu i może dojść do czegoś takiego jak proces alienacji, czyli na przykład dzieciak będzie jadł rozpisany przez dietetyka jadłospis i na obiad w poniedziałek je rybę na parze i warzywa, a na przykład tata z mamą jedzą pierogi ruskie ze skwarkami. I dobrze by było po prostu, jako osoba, która wspiera drugą osobę w odchudzaniu, jeść podobnie. To ja przynajmniej tak to widzę, że ciężko będzie po prostu już nawet tą samokontrolę mieć na dobrym poziomie w momencie, kiedy moja partnerka zamawia pizzę, pije wino i ogląda serial, a ja borykam się z głodem, jeżeli ta dieta w ogóle jest jeszcze niedopasowana do nas pod kątem kilokalorii i preferencji żywieniowych, więc to jest według mnie tip numer jeden, żeby po prostu też spróbować chociaż przejść na te nawyki żywieniowe razem ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. I tak jak wspomniałaś i tak jak ja wspomniałem na podcaście u ciebie, żeby to nie były takie restrykcyjne kroki, że oto dzisiaj jemy same warzywa, mięso duszone, ryba duszona, nie jemy słodyczy i tak dalej. Tylko po prostu krok po kroku takie mini zmiany, które będą miały niesamowite znaczenie w kontekście długoterminowym, czyli teraz muszę zaangażować się w ten proces zmiany, na przykład, nie wiem, usunąć słodycze, które są na czarną godzinę, tak? Usunąć jakieś tam słoiki z sosami, które są pełne cukru, po to, żeby gdzieś tam na przykład te słoiki pełne cukru zamienić na pasatę pomidorową czy blendowane pomidory, a słodycze gdzieś tam, nie wiem, żeby one były w sklepie, żeby raz na jakiś czas po nie sięgnąć, a nie żeby one były w barku w tym samym miejscu, w tym samym pokoju. I zawsze, kiedy doskwiera mi nuda lub stres, ja po to sięgam.
Mm-hmm. A słownie, jak nie wspierać kobiet? Ja mam pierwszy przykład, taki przyszedł mi do głowy. Nie porównywać, nie? Porównywanie do kogoś, jeszcze do jakichś, nie wiem, koleżanek, które w oczach na przykład naszej żony, partnerki są ładniejsze, albo porównywać w ogóle do członków rodziny. Jesteś taka sama jak twoja matka. Albo coś w tym stylu.
Zdecydowanie tak. To porównywanie, ale też i takie mini sugestie, które mają niby taki potencjał motywacyjny, prawda? Ale z drugiej strony no, sugerują dość konkretnie, że wypadałoby, żebyś coś ze sobą zrobiła. I to nie przejdzie również, bo pamiętajmy również o tym, że oprócz wsparcia takiego, którego szukamy u partnera, u partnerki, to też właśnie dochodzi do czegoś takiego jak czynnik emocjonalny. Czyli często jest tak, że na przykład kiedy ktoś korzysta z moich usług, to mówi o rzeczach, które docelowo mógłby też powiedzieć swojemu partnerowi, swojej partnerce. Ale nie mówi, bo tam też dochodzi czynnik emocjonalny, prawda? To dlatego też osoby, które, nie wiem, mają brata psychoterapeutę, nie pójdą do brata psychoterapeuty, no bo przychodzi ten czynnik emocjonalny prywatny. I tutaj też o to, mam wrażenie, też chodzi, że jednak w ogóle zostałem zbity z rytmu, bo ktoś za tobą szedł i nie wiedziałem.
To mój mąż.
Okej, okay, no właśnie. I o czym
mówiliśmy
ja mówiłem?
O tym jak nie wspierać i właśnie, że nawiązałeś do tego, że w gabinecie często właśnie ludzie mówią, jakiego wsparcia oczekują i równie dobrze mogliby to powiedzieć w domu swojemu partnerowi, ale przez to, że dochodzi czynnik emocjonalny, to to nie otwierałem się tak bardzo jak na przykład u ciebie w gabinecie, ale generalnie wychodzimy z tego, jak nie wspierać.
Zdecydowanie i też jeszcze jedna kwestia właśnie a propos tych komunikatów. Zapytać swoją partnerkę, zapytać swojego partnera, słuchaj, ja ci pomogę, ja cię będę wspierać, ale powiedz mi proszę, czego konkretnie ode mnie oczekujesz, jakiego wsparcia? Chcesz, żeby w chwilach zgrozy w cudzysłowie, czy w chwilach takiego dołka emocjonalnego powiedzieć kilka cierpkich słów i zmotywować cię i ci powiedzieć, słuchaj, idź na tą siłownię, bo nie będziesz żałować tego. Zobaczysz, że zawsze najgorzej jest po prostu wstać z łóżka, założyć buty, wziąć torbę i pojechać na siłownię i zawsze jest to samo uczucie po treningu, tak? Że jesteś zadowolona, że wykonałaś kawał dobrej roboty. Więc odpowiedź brzmi, czy jakiego wsparcia ode mnie oczekujesz? Czy chcesz, żebym po prostu milczał w momencie, kiedy ty narzekasz? Czy żeby jednak, kurde, powiedzieć, okej, rozumiem cię, rozumiem, że masz doła, ale może warto by było jednak wziąć sprawy w swoje ręce, bo już kilkakrotnie próbowałaś i ta droga nie wyszła, więc może jednak warto było pójść inną drogą.
Mhm, to prawda. Ja podzielę się znowu swoim doświadczeniem, jak odchudzałam się... Na początku tego właściwego odchudzania, które doprowadziło do minus 40, to ta zmiana nie była od początku dobra i idealna. Ja odchudzałam się w pojedynkę, gotując na dwójkę po prostu, czyli była moja fit kuchnia i jakby stare nawyki mojego męża, czyli poniekąd moje stare nawyki i długo myśleliśmy, że tak się da. Okazało się, że tak się nie da oczywiście i że nie można prowadzić dwóch żyć, ale ten proces dojścia do tego, że robimy to źle i że to nie służy naszemu związkowi, wieczne kłótnie o to, dlaczego ty to jesz przy mnie, ja przecież tego nie chcę, ja przecież, no nie wiem, to jest dla mnie, ma za dużo kalorii i tak dalej. Ilość tych kłótni doprowadziła do tego, że powstał cały protokół na niezdrowe jedzenie w naszym domu, który przez lata ewoluował do, no już naprawdę moglibyśmy, słuchajcie, napisać książkę o tym, jak się odchudzać, kiedy jedno się odchudza, a drugie nie, a potem kiedy drugie się odchudza, a to pierwsze nie. W każdym razie protokół wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś ma ochotę na coś, czego na przykład druga strona aktualnie nie je, bo taką podjęła decyzję, że liczy kalorie i tak dalej, to jest to chowane przed tą osobą i nie jest spożywane przy niej. Czyli na przykład, kiedy siadamy i coś oglądamy i osoba nieodchudzająca się miałaby ochotę zjeść to, coś, czymkolwiek to będzie, chipsy, czekolada, wpisz co chcesz, to po prostu z szacunku do tego, że ona się odchudza, nie jest to wyciągane. A jeżeli zasoby i wola jest na tyle silna, to osoba odchudzająca się mówi, że słuchaj, ja w ogóle jestem z tym okej, nie mam na to ochoty, możesz sobie jeść co chcesz, ja dzisiaj mam w sobie siłę i w ogóle jedziemy z tematem. Także tylko to nie jest tak, że wiesz, że to funkcjonowało od samego początku. Muszę tutaj wspomnieć, znowu będzie przychodzić mój mąż za mną, tak ostrzegam. Chcę jakby o tym przypomnieć, że to od początku nie było idealne, że było to wręcz opatrzone niejednym starciem. I to jest w ogóle normalne, bo tak jak powiedziałeś długą chwilę wcześniej, w związku trzeba się do siebie dotrzeć i jest to, są to negocjacje, to jest układ, to nie jest piękne zesłanie z niebios idealnej miłości, która działa od samego początku, bo tak zadziałała magia i miłość, nie?
No zdecydowanie, ale też właśnie też oczekiwania znowu osoby odchudzającej się wobec nie tylko partnera, partnerki, ale też najbliższego otoczenia. To jest przykład świetnie obrazujący to, w jaki sposób osoby, które po raz tysięczny chcą się odchudzać, w dalszym ciągu popełniają ten sam błąd. Ostatnio właśnie na jednej z konsultacji moja klientka doszła do wniosku, że pierwszy raz w jej życiu pojawiła się taka sytuacja, że była sobota, był wieczór, byli przyjaciele, były planszówki, było wino, była pizza i inne przekąski. I pierwszy raz doszło do czegoś takiego, że pomyślała sobie, cholera, od 3 czy tam 4 tygodni nie jadłam ani słodyczy, bo nie chciałam. To nie jest tak, że ja zakazałem, tylko po prostu nie chciała iść tych słodyczy. I pomyślała sobie, że dobra, dzisiaj jest ten dzień, że nie tylko celebruję bycie ze znajomymi, z ludźmi, z ludźmi, z którymi na to spotkanie czekałam, ale też po prostu mam ochotę zjeść coś innego, wypić kilka drinków, czy tam kilka, wiesz, kieliszków wina i po prostu zapomnieć o tym, że jest coś takiego jak zakaz, nakaz i kiedy ja będę mogła. I zobacz, że ten taki w cudzysłowie reset od tych wszystkich właśnie rozkmin, czy mogę, czy nie mogę, spowodował, że i tak po kilku dniach, kiedy weszła na wagę, nie drgnęła w ogóle ta waga w górę. A przed naszą przed naszym rozpoczęciem konsultacji, myślę, że 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, byłaby identyczna sytuacja, która obfitowałaby w nerwy, już nie będę przekleństw używał po prostu, natomiast picie wody, wchodzenie w umysł innych osób, które są podczas tego spotkania i patrzenie krzywym spojrzeniem na wszystkie osoby, które jedzą chipsy, które piją browar i wiesz, i wszyscy normalnie funkcjonują. I tak naprawdę z perspektywy kilku miesięcy nic by to nie zmieniło, bo taka osoba, która znowu jest podczas takiego restrykcyjnego jedzenia, za kilka miesięcy znowu by wróciła do punktu, z którego zaczynała, lub jeszcze efektu jojo, tak? Więc takie wieczory, w których ktoś tam próbuje na przykład, nie wiem, za wszelką cenę pić tylko wodę na imprezie, chociaż ma ochotę wypić coś innego i zjeść coś innego, ale sałatka i woda to tylko kolejna cegiełka do tego muru, który nazywa się po prostu nie do końca dobra dieta czy relacja z jedzeniem.
Mhm, to prawda. Powiedz mi jeszcze, jak jesteśmy przy okazji właśnie imprez, bo tak mi się teraz nasunęło takie pytanie. Czy, może inaczej, jak pokonać ten wstyd, kiedy chcemy poprosić o wsparcie? Bo często chyba my się też rozbijamy o to, żebyśmy komuś powiedzieli, ale my się boimy, że ktoś nas oceni. Już nawet nie mówię o sytuacji, kiedy ja się wstydzę powiedzieć mężowi, że się odchudzam, albo wstydzę się mu powiedzieć, że słuchaj Marian, nie kupuj codziennie chipsów, bo już nie wytrzymię za chwilę, tylko kiedy chcemy powiedzieć nawet przyjaciółce, albo mamy ochotę powiedzieć na imprezie, słuchajcie, ja dzisiaj nie piję. Chcemy być po prostu asertywni i pewni siebie w tej decyzji. Jak rozmawiać z ludźmi, żeby nie wytworzyć takiego, wiesz, oporu w nich, że dobra, przestań, chodź zjedz, chodź się napij, już tam, co ty wymyślasz, że się znowu odchudzasz? Często tak jest, prawda?
Często tak jest i zawsze ja podkreślam w takiej sytuacji, że to z czegoś wynika. I może to wynikać na przykład, pierwsze co mi przyszło do głowy, jak zapytałaś mnie o to, to lęk przed porażką. Przed porażką w oczach innych osób, które nas otaczają. I tutaj pojawia się w mojej głowie od razu taki model skonstruowany przez takiego psychologa jak David Conroy, który stworzył kiedyś taki pięciowymiarowy, nie chcę zanudzać i tak bardzo szybko tylko powiem, taki pięciowymiarowy model lęku przed porażką. I wśród tych pięciu wymiarów tak naprawdę dwa i tak dotyczą relacji interpersonalnych. I jest to... Po pierwsze jest to wstyd przed zakłopotaniem i przed poczuciem winy. Po drugie to jest niska samoocena, czyli ten drugi wymiar. Po trzecie jest to lęk przed niepewną przyszłością. Ale te dwa ostatnie właśnie dotyczą znowu tych relacji międzyludzkich, czyli lęk przed brakiem zainteresowania i lęk przed zawiedzeniem, czyli potem lęk przed tym, że ktoś, kto ze mną mieszka, poczuje zawód. I to jest często wyimaginowana sytuacja, że po prostu znowu będziemy wchodzić w głowę tej drugiej osoby. I tutaj zawsze pytam, jakakolwiek emocja się pojawia, to zawsze pytam moją klientkę, mojego klienta, dlaczego uważasz, że tak jest? Czyli nie skupiamy się na skutku, tylko na przyczynie. Dlaczego uważasz, że możesz czuć, że na przykład jeżeli powiesz swojej przyjaciółce o tym, że oczekujesz wsparcia i wchodzisz w jej głowę z myślą, że ona cię wyśmieje, to dlaczego tak jest? Czy kiedykolwiek była taka sytuacja w twoim życiu? Czy jest to w ogóle możliwe, że twoja przyjaciółka tak zareaguje? No i wiesz, i cały też proces, który tam się wtedy dzieje. Czy ty jako przyjaciółka tak byś wspierała swoją przyjaciółkę, prawda? I mam wrażenie...
Czy masz jakieś dowody na to, że ktoś ci powie, że jesteś głupia, bo znowu się odchudzasz?
Tak, dokładnie, dokładnie. Tak samo wygląda sytuacja w kwestii właśnie... Tak samo wygląda sytuacja w kwestii właśnie osoby, która się odchudza, i na przykład, nie wiem, schudła 30-40 kg i doszło w jej życiu do czegoś takiego jak ortoreksja. Tylko dlatego, że za wszelką cenę nie może dopuścić, nie chce dopuścić do sytuacji, w której znowu by przytyła, bo pamięta, ile negatywnych emocji jej towarzyszyło. Pamięta, ile niedobrych takich, wiesz, komunikatów ze strony najbliższych osób otrzymała, że jest gruba, że wygląda obleśnie, do czego się doprowadziła. I ona za wszelką cenę nie chce do tego doprowadzić, więc zrobi wszystko, żeby utrzymać tą wagę, wykluczając kolejne produkty ze swojej diety. Ale pytanie brzmi, czy właśnie to będzie miało znowu miejsce, bo to jest kwestia roku czasu, czy 2 lat, czy 3 lat, ale dalej jest to przekonanie, że na pewno też tak będzie, prawda? Więc...
Drodzy słuchacze, ortoreksja jest to zaburzenie odżywiania polegające na skręceniu w zbyt zdrową dietę, kiedy jesteśmy już sfokusowani na tym, żeby odchudzać się albo odżywiać się po prostu bardzo, bardzo zdrowo, gdzie mierzymy, czy dany produkt jest z ekologicznej uprawy. No, po prostu jest to obsesyjne skupienie się na tym, żeby ta dieta była turbo zdrowa.
I oczywiście też nie tylko doprowadzi to może do ortoreksji, ale też do bulimii, do anoreksji, prawda? Ja też powiedziałem tylko jednej jednostce chorobowej, ale wiadomo, że każda historia jest mocno indywidualna, więc może do różnych innych skrajności doprowadzić. Taki lęk przed tym, że znowu możemy usłyszeć taki komunikat.
Ale tak, jak najbardziej. Tutaj jakby wachlarz zaburzeń jest oczywiście cały czas otwarty. Chciałam tylko wyjaśnić ortoreksję, bo też wiem, że to nie są... ortoreksja i bigoreksja to nie są jeszcze znane zaburzenia, nie? Tak. Gdzieś tam w social mediach. Znowu się zrobiło poważnie.
No zdecydowanie tak, ale powiem ci szczerze, że właśnie dzisiaj fajnie, że rozmawiamy, bo powiem ci szczerze, że właśnie widziałem też wśród różnych takich właśnie tam życzeń na tablicy, czy tam właśnie wśród rozmów znajomych, a propos na przykład właśnie, nie chciałbym, żeby ten live dotyczył właśnie tylko rodziców, tak? Ale ten jeden wątek chciałbym tutaj poruszyć a propos tego wsparcia, a propos oczekiwań wobec partnera, partnerki i też nasuwać takie pytanie, które ja często otrzymuję właśnie również. Czy ja na przykład wspieram moją żonę w rodzicielstwie? I wiadomo, że to jest kwestia mocno indywidualna. Ja sobie mogę na to pozwolić, że mogę z Karolą tak dzielić dzień, że ona pracuje, ja pracuję, razem wychowujemy dziecko i tak dalej, i tak dalej. Często jest tak, że na przykład kobieta na macierzyńskim ma to wsparcie ze strony męża, który pracuje na przykład nie na etacie, czy po prostu jest poza domem, większość czasu wraca i wieczorem spędza ten czas z dzieckiem, ale niestety często jest również tak, że facet ucieka od wychowania dziecka. I to pytanie, czy ty masz wsparcie od męża, jest dziwnym pytaniem dla mnie osobiście, no ponieważ co to znaczy, czy ja wspomagam moją żonę w wychowaniu? Przecież to jest mój psi obowiązek, żeby razem z żoną wychowywać to dziecko, a nie ja poświęcam się, żeby gdzieś tam, wiesz, dać to wsparcie mojej kobiecie, jeśli chodzi o wychowanie dziecka. No to tak nie powinno wyglądać i mówię to właśnie w kontekście tego, żeby nie bać się mówić właśnie a propos tych życzeń dzisiejszych i tak dalej, żeby nie bać się mówić o swoich ograniczeniach, o tym, że ty też potrzebujesz po prostu chwili dla siebie, bo nawet jeśli nie potrzebujesz chwili dla siebie, żeby pracować, to masz po prostu ochotę po prostu poleżeć, obejrzeć, nie wiem, TeleExpress i wypić kawę, po prostu bez wiecznego analizowania, czy już twoje dziecko jest głodne, czy zmienić pieluchę, czy płacze i tak dalej. No, także to taka moja refleksja, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, Dzień Kobiet, żeby właśnie też kobiety i mężczyźni również, tak? Natomiast żeby kobiety dzisiaj zastanowiły się, czy to nie jest tak, że przypadkiem one boją się mówić o swoich potrzebach swojemu facetowi.
Ja przyznam szczerze, że mi się wydaje, że jak najbardziej się boją, no. Bo jest jakiś model, zwłaszcza w naszym kraju, matki Polki.
Tak.
Jest model, on pracuje, ona z dziećmi.
Tak.
Jest model, nie powiem na... O Boże, wiesz, co mi się przypomniało? Ja miałam kiedyś taką wiadomość na Instagramie. Bardzo mną wstrząsnęła i obiecałam sobie, że... Ale to może jak będziemy robić materiał o rodzicielstwie, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, czy byliście na Instastory, ale my z Bartkiem mamy coraz wiszący nad nami temat. Jest to live i podcast. Znaczy mam nadzieję, że to będzie live i podcast o rodzicielstwie. Ale słuchajcie, dostałam kiedyś wiadomość a propos tego, że ja często pokazuję na Instastory, że ćwiczę i dużo mam do mnie pisze, że skąd masz tyle czasu, a kto ci pomaga, a co z dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Ja przypominam, że na Instastory to tylko tak wygląda, nie? Tak to naprawdę to jest 20 minut 3 razy w tygodniu. Słuchajcie, to jest 60 minut na przestrzeni 7 dni, to naprawdę nie jest dużo. No ale niestety Instagram sprawia takie wrażenie, że to jest bardzo często. I odpisałam wtedy tamtej dziewczynie, że... jak potrzebuję poćwiczyć, to na przykład dzisiaj, w ten dzień, kiedy ona pisała, jest u mnie teściowa i siedzi, jest zamknięta z Agatką w pokoju, a ja sobie ćwiczę w salonie. Na co ta obserwatorka mi odpisała, że jak moje dziecko było małe i przychodziła do mnie teściowa, to nie prosiłam o pomoc, tylko robiłam wszystko, żeby to wyglądało tak, że ja tej pomocy nie potrzebuję. Czyli jak ta teściowa wychodziła, to byłam jeszcze bardziej urobiona. Nie? Czyli dziewczyna jakby parzyła kawę, robiła ciasto, chata była na błysk, mimo że miała małe dziecko, żeby tylko nie sprawić wrażenia, że ona tej pomocy potrzebuje. I wydaje mi się, że to cały czas się dzieje w naszym społeczeństwie, że ja pod pomocy nie, ja po co, bo ja pomocy nie potrzebuję. Ja po prostu mam porządek, nikt mi nie pomaga, ja sobie świetnie radzę. I stąd też chyba wynika to, że my jako kobiety się boimy prosić o to wsparcie, bo nie wiedzieć czemu funkcjonuje coś takiego w społeczeństwie. Ja akurat w ogóle się tego nie wstydzę, że nie sprzątam. W ogóle się tego nie wstydzę, że jak chcę poćwiczyć, to ktoś mi pomaga i ktoś się zajmuje moim dzieckiem. I uważam, że powinnyśmy zacząć mówić na głos, bo o swoich potrzebach, bo takie duszenie tego, do czego prowadzi właśnie? Do czego prowadzi duszenie swoich potrzeb? Do czego prowadzi hamowanie tych emocji, kiedy chcemy powiedzieć, że jest nam źle, ale robimy wszystko, żeby to wyglądało, że nie jest źle. No kiedyś w końcu pękniemy.
No ja myślę, że tutaj słowo klucz to jest autodestrukcja. Do tego doprowadzi, tak? Czyli różnego rodzaju, już nawet nie mówię o ekstremalnych sytuacjach, ale po prostu nawiązując do naszego zawodu, tematu, czyli po prostu do jedzenia, tak? Często kompulsywnego, do zajadania emocji.
Właśnie to moje pytanie, jak pęka osoba, która ma problemy z jedzeniem? Napadem.
Dokładnie, właśnie o to chodzi. I wiesz, i to, co ty teraz mówisz, to jest no coś, co właśnie świetnie, że moim zdaniem świetnie, że o tym tutaj rozmawiamy, ponieważ no właśnie dzisiejszy dzień mógłby być takim dniem, w którym chociaż te kilkanaście osób, czy nie wiem, ile osób nas obserwuje, bo często jest tak, że na górze jest ilość osób, która rzekomo jest, a i tak wyświetlenia później jest 10 razy więcej, czy tam 15. Zmierzam do tego, że mam nadzieję, że chociaż jedna osoba dzisiaj obserwująca ten live, czy później która słucha tego podcastu, dojdzie do takiego wniosku w życiu, że właśnie, kurde, może ja spełniam oczekiwania ciągle innych osób i czy może przypadkiem nie powinno być tego stop w moim życiu. I to, co ty mówisz właśnie, że uciekamy tymi emocjami w jedzenie, no bo nie potrafimy sobie inaczej poradzić, ale wiesz, często jest tak, że na przykład, nie wiem, moja żona dzisiaj jest właśnie w innym mieście, bo tam miała umówioną kosmetyczkę i tak dalej, i tak dalej. No ale na przykład mogłaby otrzymać informację lub otrzymała informację, że na przykład po co ty teraz się jeszcze malujesz? Po co ty będziesz sobie robić, nie wiem, kreskę nad okiem? Po co będziesz sobie robić, nie wiem, rzęsy, czy tam, nie wiem, co tam się robi, chyba rzęsy. U linergistki co się robi? Rzęsy, czy... Nieważne. W każdym razie...
Pomóżcie. Ja nie wiem, naprawdę, to chyba rzęsy, no.
No w każdym razie, po co idziesz do spa na przykład, albo po co chcesz wyjechać, nie wiem, z przyjaciółką, czy tam przyjaciółkami na przykład, nie wiem, na weekend, wiesz, do spa. Przecież już teraz powinna siedzieć w domu, w pieluchach i tyle, bo teraz już się powinnaś poświęcić. I często jest tak, że właśnie kobiety mają takie przekonanie, przynajmniej ja to tak obserwuję, jeśli chodzi na przykład o moje konsultacje, że już teraz twoje życie, mimo tego, że masz na przykład 30 lat, 40, to już twoje życie nie ma znaczenia. Teraz już powinnaś się poświęcić swojemu dziecku i to jest najważniejsze. Już teraz to już z górki, prawda, bo tylko dziecko się liczy i teraz musisz mu przekazać jakieś wartości w życiu i to, co ty tam robisz, to już jest mało ważne, więc siedź w domu, nie wygłupiaj się, nie wyjeżdżaj, wakacje, a po co ty tam będziesz się pojawiać i tak dalej. No i wiesz, no tutaj nie chodzi o to, żeby być egoistką, czy być egoistą i nie wychowywać dziecka, czy po prostu, wiesz, oddać niani i niech ona sobie radzi, tylko po prostu o to, żeby znaleźć taki kompromis, ale tak jak to będę zawsze powtarzać, być trochę takim zdrowym egoistą, być taką zdrową egoistką i pamiętać o tych swoich potrzebach. No kurczę, no życie jest jedno i nie chciałbym takie, ja, to mnie motywuje mega do życia, że ja nie chcę takiej sytuacji w życiu, mając na przykład, nie wiem, 60 lat, czy tam 70, daj Boże, że pomyślę sobie, że no nie zrobiłem tego, czego bardzo chciałem zrobić w życiu, bo na przykład moje ograniczenia i moje przekonania, które wyniosłem na przykład, nie wiem, z domu, czy tam nasłuchałem się kogoś tam z rodziny, prawda, spowodowały, że ja się bałem lub stwierdziłem, że nie wypada, że już mi nie wypada, prawda? I tak samo jeśli chodzi o kobiety, no nie wypada na przykład już, bo mam córkę, bo mam syna, albo mam dzieci po prostu i to już nie moja pora. Nie wypada się odchudzać, no bo po co, bo już teraz to nie ma sensu, bo już mam męża, mam dzieci. Tak samo też bardzo ważny temat, czyli nie wypada już dbać o swoje ciało, mimo tego, że na przykład kobieta może mieć nadwagę, to wcale nie znaczy, że nie można dbać o swoje ciało. Tak samo faceci, prawda? No ktoś ma nadwagę, ale nie bardzo dba o swoją garderobę, chodzi w tej samej koszulce, czuć od niego pot. Czy tak wygląda dbanie o siebie? Czy to, że ktoś ma nadwagę, to znaczy, że nie może o siebie zadbać?
To totalnie się z tobą zgodzę. Gdzieś po drodze miałam takie też przemyślenie, że przez to, że my się wstydzimy przyznać innym do tego, że jest ciężko, że potrzebujemy wsparcia, że nie daję rady, że muszę odpocząć, cokolwiek, co, wiesz, wpisz co chcesz, to my dokładamy cegiełkę do tego, że ten obraz dalej funkcjonuje w społeczeństwie. Bo jeżeli ja nie mówiłabym, że jest mi ciężko w macierzyństwie, że ktoś mi pomaga w momencie, kiedy ogarniam motywatorkę, w momencie, kiedy robię swój trening, to dokładałabym cegiełkę do tego, że słuchaj, u mnie wszystko jest w porządku, ja nie mam problemu, ja sobie świetnie ze wszystkim radzę i odchudzam się w ogóle, wiesz, mieszając zupę, wychowując dziecko, pisząc bloga i nie wiadomo co jeszcze i stwarzałabym wrażenie tylko, że da się idealnie, a właśnie no nie da się idealnie, ja w to nie wierzę, wiesz, nie wierzę w to, że są tacy ludzie i nie wiem, skąd to się bierze, że chcemy właśnie spełniać oczekiwania innych, spełniać oczekiwania, albo jakieś wyobrażenia, które myślimy, że mają nasze matki, nasi ojcowie, nasze teściowe, żeby tylko nie wyjść na tą słabszą. Powiem ci, że ja odkąd uprawiam taki sport w życiu, jak bycie szczerym z każdym i jakby pokazywanie swoich słabości, to mi się żyje w ogóle totalnie lżej, naprawdę.
Zdecydowanie. W ogóle dźwięk zmieniło u ciebie, nie wiem dlaczego.
Tak. Dajcie mi chwilę, bo ten, rozładowały mi się słuchawki, podładuję się i za chwilę będzie z powrotem w porządku. Wracając do tematu, to marzę o takim świecie, gdzie kobiety przyznają się w końcu, wiesz, na głos powiedzą, że potrzebuje pomocy. Wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć, że często to proszenie o pomoc wiąże się u nas z czymś takim, u kobiet zwłaszcza, że myślimy, że w momencie, kiedy ja powiem, że mi jest słabo, że mi jest ciężko wychowywać dziecko, to ktoś sobie pomyśli, że ja tego dziecka nie kocham. Jedno w ogóle nie ma związku według mnie z drugim, a gdzieś coś takiego funkcjonuje.
Zdecydowanie tak. Druga strona medalu jest też taka, że mamy takie przekonanie jeszcze jako osoby, które nie mają dzieciaków, że rodzicielstwo jest czymś strasznym albo czymś łatwym, bo jest dużo poradników w internecie i jakoś to będzie. Ale ja na swoim przykładzie uważam, że rodzicielstwa uczysz się w momencie, kiedy stajesz się rodzicem. Czyli możesz czytać o ząbkowaniu, możesz czytać o tym, co zrobić w momencie, kiedy, nie wiem, naczyniak się pojawi, albo co zrobić w momencie, kiedy pojawi się biegunka u dziecka, ale ty to musisz przeżyć. Ten stres ty musisz przeżyć. Nikt tego za ciebie nie przeżyje, nikt ci nie powie, co masz zrobić, bo nie wiem, pierwsza czkawka u dziecka, jakieś tam, wiesz, czekanie na to, żeby się odbiło, ale się nie odbija. To wszystko po prostu musisz przeżyć i nie ma idealnej recepty na to, jak to zrobić, jak sobie z tym poradzić. I mówię to w kontekście tego, o czym ty przed chwilą powiedziałeś, że jeżeli ja poproszę o pomoc inną osobę albo zapytam, nie wiem, mamę, tak, to co? To ona powie, że jestem złą matką, że się nie nadaje, że ciągle proszę o pomoc. No ale kurde, no kogoś trzeba poprosić o pomoc, bo każdy się tego uczy, prawda? I nie bójmy się prosić o pomoc.
Oj nie, to prawda, tak samo jakby, nie tylko jakby, wiesz, wracając do tematu poprzedniego, nie tylko w kontekście dzieci, ale właśnie w kontekście czy prowadzenia domu, czy właśnie w kontekście odchudzania się, czy w kontekście najzwyczajniejszego zwierzania się po prostu ludziom ze swoich problemów. Nie bójmy się prosić o pomoc i prosić o wsparcie.
Zdecydowanie, ale też myślę, że te oczekiwania, te takie wyimaginowane oczekiwania, które ciągle musimy spełniać, to jest iluzja, że my musimy to spełniać, prawda? My sobie to sami po prostu ciągle gdzieś tam próbujemy do głowy wrzucić, że my będziemy spełniać oczekiwania i wtedy będzie wszystko w porządku. No ale jak spełnisz oczekiwania tej osoby, to nie spełniasz tej osoby i też nie spełniasz swoich oczekiwań, prawda? I teraz no pytanie brzmi, czy chcesz oczekiwania spełniać innych, czy swoje? Czy jesteś wobec siebie fair? To, o czym ty powiedziałaś a propos tego sportu, że jesteś szczera wobec innych osób i wobec siebie. Ja też to od dłuższego czasu mam. Ja pamiętam taką rozmowę z moim znajomym, że stary, ja już niczego nie muszę udowadniać nikomu. Nie muszę tego udowadniać tobie. Ja byłem trzeźwy, jak to mówiłem. Ja po prostu, wiesz, doszedłem do takich wniosków, że ja już naprawdę nic nie muszę udowadniać. Ja przez długi okres w moim życiu, wiesz, próbowałem wchodzić w głowę innych osób, co oni pomyślą. Pieprzyć to, co oni pomyślą. Często jest tak, że oni nic nie myślą i to, jak ja bym zapytał, Czy ty tak myślisz na mój temat, to by ktoś powiedział, że coś jest ze mną nie tak po prostu, wiesz, że skąd ty w ogóle sobie to wymyśliłeś? W ogóle bym na to nie wpadł, ale ty masz już po prostu całą historię, po prostu widzisz najgorszy scenariusz, co ktoś na twój temat myśli. Także te oczekiwania to jest bardzo, bardzo złudna sprawa i ja dążę do tego w życiu, żeby nie spełniać żadnych oczekiwań. Nie mogę powiedzieć, że jestem już krystaliczną osobą, która nie spełnia, bo też jestem człowiekiem, który gdzieś tam ciągle, wiesz, boryka się z tymi refleksjami, z tym analizowaniem, z takim w pewnego rodzaju egoizmem, bo też mamy czas... Ja myślę, że większość z nas jest egoistami, nawet w kontekście odchudzania. Jak my się odchudzamy, to my mamy wrażenie, że jesteśmy pępkami świata, że to całe otoczenie dookoła będzie nas wspierać w tym odchudzaniu. Ale każdy ma to gdzieś, że ty się odchudzasz. Dlaczego ty jak się odchudzasz, to wszyscy mają też się odchudzać? Dlaczego jak masz ty iść na imprezę do swojej znajomej, to ona ma przygotowywać fit sałatki, nie wiem, chlebek gryczany, wiesz, i pić tylko wodę, skoro ona tego nie chce robić. Ale my wtedy mamy wrażenie, że już ktoś nam robi pod górkę, bo my jesteśmy właśnie wtedy takimi małymi egoistami, którzy patrzą na swój czubek nosa.
Tak, tak. I rozważamy to, że wiesz, że na imprezie są chipsy jako sabotaż na naszej diecie, nie? Jako sabotowanie, a tak naprawdę... Nawet gospodarz zapomniał, że ty będziesz i że się odchudzasz, bo myślał zupełnie o czymś innym. Bo myślał o tym, jak go odbiorą inni, kiedy on będzie wykładać te chipsy. On myślał o sobie w tym momencie.
Zdecydowanie tak. A osoby, które przychodzą, myślały o tym, czy dobrze wyglądają i wiesz, i czy nie zostaną ocenione, że może ta sukienka nie pasuje do tej bluzki i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy po prostu myślą o sobie, no i to jest, nie wiem, czy smutna prawda, czy po prostu prawda, no że każdy...
To jest naturalne.
Dokładnie, właśnie o to chodzi. To jest neutralne, nie ma... Neutralne, naturalne, nie ma co tego oceniać. Po prostu każdy myśli w ostateczności o sobie, no i już, no.
I myślę, że tym będziemy kończyć powoli, co?
Myślę, że tak. Pojawiło się chyba jakieś kilka pytań, chyba, bo ktoś tam coś pisał, mam wrażenie, czy nie? Czy...
Mi się rozładowały słuchawki, więc to jest znak dla mnie, że już trochę siedzimy. I na pewno teraz na live może być u mnie gorsza jakość dźwięku, ale masz rację, pojawiły się... Ojeju. Dobra, gadaliśmy o kwiatkach. Zanim do nas przyszedłeś, to ja pokazywałam swoje kwiatki, okay. Także jestem już po kwiatkach. Okej. Okay. Tutaj dziewczyny pisały o Dniu Kobiet, jak w Danii, jak w Niemczech. Dokładnie. Faceci nie wspierają w wychowywaniu dzieci, tylko wychowują z nami, czyli z kobietami. Tak samo w domu, z obowiązkami. Często słyszę, ty masz dobrze, bo mąż ci pomaga w domu. Nie pomaga, to też jego dom. Ja się z tym zgodzę. Ale wiecie co? Lubię też wtedy mówić, żeby to nie poszło nigdy w drugą stronę. Znaczy za bardzo w tą stronę, czyli że mąż mi nie pomaga, tylko to jest jego obowiązek. I w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, mąż coś posprząta albo ugotuje, no to ja nie wyobrażam sobie wejść do domu i powiedzieć, to był twój psi obowiązek, tylko ja lubię powiedzieć na przykład dziękuję, albo bardzo smaczne, albo fajnie, że coś tam, nie? Także właśnie żeby to też nie poszło w taką stronę
fajnie,
takiego,
że wiecie, o tym mówisz.
Terroru.
Świetnie, że o tym mówisz, ponieważ właśnie a propos tego wsparcia, w jaki sposób wspierać taką osobę, to właśnie zaświeciła mi się lampeczka, ponieważ ja na przykład jako facet w momencie, kiedy sprzątam mieszkanie, co jest po prostu moim obowiązkiem, a nie poświęceniem, ale czasami jest tak, że ja po prostu sprzątam mieszkanie, nie, coś niesamowitego po prostu. Natomiast jeżeli ja sprzątam mieszkanie jako facet, to nie posprzątam nigdy jak kobieta tego. To jest moja po prostu teoria, że nigdy nie posprzątam tak ładnie i dokładnie tego mieszkania, ponieważ ja jestem wzrokowcem i często jest tak, że na przykład a położę tak te szklanki, żeby po prostu było, jak ktoś wejdzie, to jest, wiesz, niby posprzątane, ale jednak jakby weszła jedna z celebrytek polskich z rękawiczką, to by znalazła multum po prostu kurzu, nie? I zmierzam po prostu do tego, że kobiety są dokładniejsze. I tutaj też chodzi mi o to, że nawet jeżeli wiem o tym, że nie do końca dobrze posprzątałem, chociaż się starałem, to super byłoby usłyszeć, to jest moja oczywiście teoria, prawda? Natomiast super byłoby usłyszeć, kurde, ładnie posprzątałeś, prawda? Albo nie do końca dobry obiad, ale starałeś się, prawda? I o to też chodzi. Tak samo właśnie w kwestii odchudzania. Może nie jesteś osobą, która codziennie ćwiczy, wspina się na wyżyny, prawda, swoich możliwości, bo życie weryfikuje i masz na przykład właśnie dziecko, prawda, masz inne obowiązki, masz pracę i nie zawsze możesz, ale fajnie byłoby usłyszeć takie wsparcie ze strony właśnie na przykład faceta. Dobrze ci idzie, dajesz sobie radę, zobacz, że wczoraj miałaś gorszy dzień, wczoraj miałaś trochę stresu w pracy. Wczoraj wkurzył cię szef i do tej pory byś zareagowała tak, żebyś przyszła z pudełkiem czekoladek i by się zjadła. A dzisiaj na przykład tego nie zrobiłaś, prawda? I to jest, myślę, że kolejny krok do twojego sukcesu. Więc może takie, właśnie też takie szczegóły, które będą miały znaczenie.
To są małe głaski. Nie?
Tak jest.
My jako ludzie uwielbiamy głaski, żeby nas ktoś właśnie docenił i pogłaskał. Dlatego, bo co to robi? To wzmacnia nasze poczucie sprawczości.
Dokładnie.
I my to traktujemy owszem jako komplement, jako docenienie, ale to bardzo dobrze nam robi na wewnętrzną motywację.
Zdecydowanie.
Także jak najbardziej chwalenie takie właśnie, że bardzo ładnie posprzątałeś, dziękuję, że umyłeś naczynia, super ci idzie ta dieta i takie głaskanie jak kotka, jak najbardziej wskazane. Czytam dalej komentarze. Tutaj było troszeczkę o tym, dlaczego dalej funkcjonuje taki, a nie inny obraz matki Polki. W necie często macierzyństwo przedstawia się idealnie i te życie tych sławnych jest idealne, a idealnie się nie da. To prawda. Ja uważam, że mamy mocno zaburzony obraz macierzyństwa. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. To też jest prawda. Najgorszą mamą jestem wtedy, kiedy sama jestem dla siebie najgorszą wersją, nie? Czyli niewyspaną, niezadowoloną, sfrustrowaną, to naprawdę mało kto chyba wtedy ma ochotę na kreatywne zabawy, długie spacery i nie wiadomo co jeszcze.
Zdecydowanie.
Fajnie posłuchać mądrych i normalnych ludzi. Dziękujemy bardzo.
Miło.
Same oczekujemy, żeby nas doceniać i zauważać, to prawda, i żeby nam dawano kwiatki i mówiono nam, żebyś jakie to jesteśmy piękne, więc my też doceniajmy tych naszych panów. To prawda. No. Dobra, kochani, będziemy na dzisiaj kończyć. Też biorę pod uwagę to, że to jest wszystko nagrywane, więc drodzy słuchacze podcastu, mam nadzieję, że nie było za długo. Mam nadzieję, że miło się odsłuchiwało zapisanej transmisji live i wydaje mi się, że to spotkanie nam tylko pokazało, jakie następne fajne spotkanie może się z tego urodzić, a mianowicie rozmowa na temat rodzicielstwa. Szczerego rodzicielstwa, takiego jak to naprawdę jest, kiedy pojawia się dziecko, jak to jest w relacji między rodzicami i jak to jest też w życiu danego rodzica. A zobaczcie, że jakby możemy zobaczyć perspektywę mamy i perspektywę taty, ponieważ oboje w tym roku staliśmy się rodzicami z Bartkiem, oczywiście innego dziecka, ale dziewczyny są w podobnym wieku, nie? Agatka tak. Ma 12 miesięcy, Tosia ile? Z 8? 7?
No, 6,5. Także tak.
Ale strzeliłam.
No, ale myślę, że dużo, dużo takich informacji właśnie z życia prywatnego po prostu, znaczy jakkolwiek to zależy, no po prostu dużo takich tipów, tak, padnie na takim live'ie, na pewno, i po prostu takiej szczerości, bo o to w tym wszystkim chyba chodzi.
Dokładnie. Także dziękujemy wam bardzo i co, i nie słyszymy się niedługo. Jeżeli macie ochotę odwiedzić Bartka profil, to psycholog Janiszewski, tak się Bartosz zwie na Instagramie. A gdzie ciebie jeszcze można znaleźć?
A znaleźć mnie można i na YouTubie, i na mojej stronie www.bartoszjaniszewski.pl. Zapisać się można też na newsletter. I też pamiętajcie o tym, że dzisiaj jest szalona promocja na mojego e-booka, który kosztuje po prostu, już nawet nie będę mówił ile, bo aż mi głupio, ale jak wpiszecie sobie w kod rabatowy klucha, to wyskoczy wam po prostu cena z kosmosu. Także wejdźcie tam i zobaczcie.
Ja serdecznie polecam e-booka i Bartek, będziesz musiał tą promocję powtórzyć w dniu publikacji tego podcastu, żeby kod dalej działał.
No tak, kurczę, na to nie wpadłem. No dobra.
Także ja ci przypomnę, żeby jeszcze raz aktywować kod, a tymczasem dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Tak jest, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.